sądownictwa. Absolutnie nie miało to miejsca. Prokuratorzy razem z policjantami wykonywali czynności w siedzibie biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych przy ulicy Rakowieckiej. Śledztwo w tej materii prowadzone jest od 2024 roku. A dotyczy czego? Tego, że panowie rzecznicy, najpierw dwaj, przez prokuratora, przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zostali odwołani z funkcji rzeczników. Trzeci rzecznik został odwołany przez pana ministra Waldemara Żurka. Wszyscy trzej panowie mówią jednym głosem, nie zgadzamy się z tą decyzją.
No tak, uważają, że tam są takie bezpieczniki i warunki ich odwołania nie zostały spełnione.
Jeżeli tak uważają, mamy do czynienia z prawnikami, nie wybrali żadnej drogi sądowej. Nie zakwestionowali tej decyzji, poza tym, że twierdzą, że nadal są...
I okupują biura.
Okupują biura, ale to prokuratora aż tak bardzo nie dotyczy, skoro przychodzą do tych biur wynajmowanych. Prokuratora dotyczy jedno. To, że dysponują aktami postępowań dyscyplinarnych sędziów, którymi dysponować nie mogą. Ja pominę kwestię danych osobowych, przetwarzania tychże danych, ale także sam fakt prowadzenia postępowań. Aktualny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych złożył zawiadomienie. Pani sędzia została także przesłuchana. Pozostali rzecznicy również, którzy mówią, że wielokrotnie zwracali się do byłych rzeczników dyscyplinarnych, panów Schaba, Lasoty i Radzika, zwracali się o akta, bo muszą prowadzić postępowania. Tych akt nie otrzymali.
A czego dotyczą
jeszcze
te
jedna
akta?
Tylko uwaga, pani redaktor. Po wszczęciu postępowania prokurator również parokrotnie zwracał się o wydanie akt z informacją, że niewydanie nosi znamiona przestępstwa przywłaszczenia funkcji, ale i przestępstwa ukrywania akt. Akta dotyczą przewinień dyscyplinarnych sędziów. Który? Prokurator, pani redaktor, prokurator nie przeglądał tych akt. Zabezpieczono wczoraj 120 spraw. Prokurator ich nie przeglądał, je zabezpieczył. One zostaną wydane odpowiedniemu podmiotowi, czyli dzisiejszemu. Akta zostały wczoraj ujawnione,
i
zabezpieczone.
Przekazane rzecznikom dyscyplinarnym.
Zostaną tak. To miało miejsce wczoraj i dzisiaj będą kontynuowane czynności, ale one finalnie doprowadzą oczywiście do tego, że akta zostaną wydane odpowiedniemu podmiotowi. Dzisiaj tym podmiotem jest aktualny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Czy to się komuś podoba, czy nie, nastąpiła zmiana na tej funkcji. I ta zmiana mogła być zakwestionowana i może być, ale odwołani rzecznicy z tej drogi nie korzystają poza jednym. Poza tym, że budują taką narrację, że się z tym nie zgadzają, ale żadnych kroków prawnych. A mamy do czynienia z sędziami sądów apelacyjnych. Mają drogę, tak drogę administracyjną, jak drogę pozwu, a także i zabezpieczenia, roszczenia. Z tego nie korzystają.
Panie prokuratorze, były narzekania na prokuraturę, że Robert Bąkiewicz mówił o wyrywaniu chwastów, o napalmie. To chodziło o sobotni, rzeczywiście, ale dawno temu, wiec PiS-u w Warszawie. No i co w tej sprawie się dzieje?
Mogę w tej chwili powiedzieć jedno, że czynność z udziałem pana Bąkiewicza w charakterze podejrzanego jest zaplanowana i niebawem zostanie zrealizowana.
I co to
będzie
jest?
Oznacza to, że będzie wysłano zawiadomienie, wezwanie w charakterze podejrzanego i zostaną celem ogłoszenia mu i przedstawienia zarzutów.
I to są
i przesłuchania w charakterze podejrzanego.
I to są zarzuty? Jakie?
Zarzuty z artykułu 256 kodeksu karnego,
czyli
mowy nienawiści i nawoływania.
Nienawiści. Panie prokuratorze, chciałam zapytać o śledztwo w sprawie Kolegium Humanum, bo ono jest niezwykle polityczne z tego powodu, że słyszeliśmy na przykład, iż prokurator poprosił o wzory podpisów Szymona Hołowni. No i opinia publiczna zadaje sobie pytanie, w jakim celu? Czy jednak tutaj nie powinna panować pewna przejrzystość i opinia publiczna nie powinna być informowana, o co w tej sprawie chodzi, bo tak to zawsze pojawią się zarzuty wobec prokuratury, zresztą Szymon Hołownia je formułował wcześniej, że tu jest jakiś polityczny wybór, powiedzmy, momentu, w którym coś na temat Szymona Hołowni wycieknie z prokuratury.
To sprawa jest o tyle polityczna, że dotyczy polityków. I na czym ta polityczność tej sprawy się kończy? W sprawie w tej chwili mamy 82 podejrzanych. Ostatnio został skierowany akt oskarżenia przeciwko 29 oskarżonym. Potwierdzam, że były brane próbki pisma tak zwanego bezwpływowego pochodzące od pana Szymona Hołowni. To nie jest jedyne próbki, które były brane co do tej osoby. Takich ekspertyz w tym śledztwie było wiele. I to jest standardowa procedura, jeżeli prokurator widzi dokument podpisany przez daną osobę i chce ustalić, bo ma ku temu przesłanki, że musi ustalić, czy dana osoba ten dokument podpisała, czy jest to podpis podrobiony, czy to jest podpis oryginalny. Jeżeli jest podpis podrobiony, mamy inną kwalifikację, a także może być inna kwalifikacja, nawet jeżeli podpis jest oryginalny, ale za tym podpisem mogą iść inne konsekwencje prawne. Potwierdzę, bo zapewne pani redaktor do tego zmierza, pan marszałek Szymon Hołownia dotychczas nie został w tym śledztwie przesłuchany i o ile wiem, taka czynność na chwilę obecną nie jest przewidywana.
Ale dlaczego? No może trzeba go zapytać po prostu, czy to się pan podpisał pod tym dokumentem?
I jestem przekonany, że do tego dojdzie. Natomiast o harmonogramie poszczególnych czynności w tym postępowaniu decyduje prokurator. Ja powtórzę.
A czy pan ma wiedzę, panie prokuratorze, pod czym się podpisał Szymon Hołownia?
Tak, przygotowując się do pani programu i zaznajamiając się z przedmiotem tego postępowania, zresztą od samego początku jestem o nim informowany. Tak, znam przedmiot tego postępowania, także ten wątek z udziałem Szymona Hołowni, natomiast to nie jest jeszcze pora.
Czyli prokurator nie powie pan, pod jakimi dokumentami ten podpis widnieje?
Nie powiem, dlatego że to mogłoby zaszkodzić dla prowadzenia postępowania przygotowawczego. Generalnie przyjmujemy zasadę, nie informujemy o szczegółach postępowania, jeżeli ono jest w toku, a może zaburzyć rytmiczność, zaplanowane czynności.
Jest możliwe, że Szymon Hołownia usłyszy zarzuty w tej sprawie?
To już pytanie do prokuratora, który prowadzi postępowanie i będzie oceniał materiał dowodowy. Ja tylko jeszcze jedną rzecz to powiem. Mamy dzisiaj w tej sprawie 82 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 400 zarzutów. To jest ogromne postępowanie, które wymaga naprawdę pracochłonności.
No właśnie dlatego, że jest ogromne, to chciałam zapytać jeszcze o Krzysztofa Bosaka, bo tu znów zarzut jest taki, że z prokuratury idą rozmaite przecieki i portal Goniec podał, że...
A skąd taka informacja, że z prokuratury idą rozmaite przecieki?
A skąd? No to prokurator dysponuje tymi informacjami.
Nie tylko prokurator dysponuje, prokurator także przesłuchuje. Są uczestnicy postępowania, mają także dostęp i obrońcy, i podejrzani, i dzisiejsza część osób oskarżonych. I twierdzenie, że wyciek następuje z prokuratury, jest twierdzeniem, pani redaktor, nieusprawiedliwionym.
Od samych absolutnie. Uczestników dziennikarze mogą to słyszeć. W każdym razie słyszymy, że Krzysztof Bosak był wpisany do systemu jako student pierwszego semestru. I potem okazało się, że był przeniesiony administracyjnie już na semestr trzeci. Formalną rejestrację Bosaka przeprowadziła pani prorektor uczelni, która też ma zarzuty, i dokumentacja studencka Bosaka była przechowana w sejfie Pawła C., głównego oskarżonego, jak rozumiem, w aferze Collegium Humanum. Czy te informacje są prawdziwe i czy to znów opinia publiczna jednak nie powinna mieć informacji dotyczących polityków, żeby sprawa była jasna?
Odwołam się do wcześniejszych słów. Niczego tutaj nie ukrywamy, natomiast pełna informacja będzie podana opinii publicznej w momencie, kiedy będzie to możliwe i nie będzie szkodziło dla zaplanowanych czynności przez prokuratora.
Ale ten wątek jest analizowany przez prokuratora?
Ten wątek także jest analizowany, oczywiście.
I tutaj czytamy, że Tomasz Warowny, współpracownik polityka, po prostu zajmował się tymi sprawami dotyczącymi Collegium Humanum w imieniu Bosaka. Nawet twierdzą niektórzy, że chodził na wykłady.
Pani redaktor, potwierdzam. Ten wątek jest badany, ale...
Chodził za Bosaka na wykład.
Pani redaktor, potwierdzam raz jeszcze. Wątek jest badany, ale wyprowadzanie jakichkolwiek wniosków z samego faktu, że wątek jest prowadzony, rozważany, jest daleko idące.
Czy Krzysztof Bosak był przesłuchany?
Zbyt daleko idące. Nie, nie został przesłuchany. No ile wiem, nie został przesłuchany. Teraz jeszcze proszę zadać pytanie prokuratorowi,
ja prowadzącemu postępowanie.
Styl pracy prokuratury, pani redaktor, zmienił się. To naprawdę decyduje prokurator o sposobie prowadzenia postępowania, a nie prokurator krajowy.
Panie prokuratorze, mamy problem z europejskim nakazem aresztowania w tym sensie, że najpierw sędzia Dariusz Łubowski podjął decyzję o ENA, potem tę decyzję zmienił, mówiąc o kryptodyktaturze. I teraz obrońcy Marcina Romanowskiego zarzucają, że tutaj następuje jakaś manipulacja, jeśli chodzi o wyznaczanie nowego sędziego, który będzie rozpatrywał tę sprawę.
No to jest pytanie głównie chyba do autora tego wniosku. Zresztą autor, czyli pan mecenas Romanowski, cały plik różnego
Lewandowski,
przepraszam, cały plik różnego rodzaju wniosków o wyłączenie. Zresztą nie tylko on, ale wczoraj też słyszeliśmy inną sprawę, która miała się rozpocząć, a nie rozpoczyna się tylko dlatego, że cała sterta wniosków natury formalnej, między innymi
o proces księdza i dwóch urzędniczych.
O, tak. Także były wnioski o wyłączenie, związane z wyłączeniem ławników i szeregu innych jeszcze formalnych wniosków. Tak, wnioski formalne o wyłączenie sędziego w zakresie rozpoznania wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Tak, przy ponownym rozpoznaniu, przy europejskim nakazie aresztowania w odniesieniu do pana Romanowskiego, plik tych wniosków rośnie. Żaden z nich dotychczas, podkreślam, nie został rozpoznany pozytywnie dla wnioskodawcy. Chciałbym, żeby one, ale zmierzają,
tak, ale
one w jednym kierunku.
Tutaj zarzut
aby uniemożliwić.
Jest taki.
Proszę tylko mi powiedzieć. One rozmawiają z prokuratorami prowadzącymi te postępowania. Oni mają jeden wniosek. Wszystkie te zachowania zmierzają do jednego, aby zatamować prowadzenie, rozpoznanie merytoryczne, tak, wniosku o zastosowanie aresztu, o zastosowanie ENA, czy rozpoczęcie przewodu sądowego.
No, ale zarzut jest taki, że sędzia Łubowski wydał orzeczenie, czy też podjął decyzję, która jest niezgodna z oczekiwaniami prokuratury, w związku z tym wymienia się sędziego. Taki jest zarzut w przestrzeni publicznej.
To ja może nie będę komentował tego w ten sposób. Zresztą nie komentuję uzasadnień sędziów i uzasadnień wyroków, czy innych orzeczeń. Natomiast odwołam się do tego, że orzeczenie pana sędziego Łubowskiego było poddane kontroli w kontekście obiektywnego rozpoznania przez niego sprawy, a to w odniesieniu do ponownie złożonego wniosku. I sędzia, który rozpoznawał tę sprawę, wyłączył sędziego Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o zastosowanie, dlatego że nie jest osobą, sędzią bezstronnym przy rozpoznaniu tej sprawy.
Ale potem były zarzuty, że były jakieś zmiany, manipulacje, jeśli chodzi o ostatecznie o sędziego, który będzie rozpatrywał wniosek o europejski nakaz aresztowania.
Poczekajmy, dajmy czas na rozpoznanie i wyznaczenie sędziego przez sąd.
Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, jak wyglądają śledztwa dotyczące liczenia głosów w wyborach prezydenckich. Czy tutaj, gdybyśmy podsumowali, czy są zarzuty, czy były nieprawidłowości, czy to były po prostu oszustwa?
Zbadano 250 komisji obwodowych. Część śledztw zostało zakończonych. Zakończonych stwierdzeniem, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości, pomimo zawiadomień o przestępstwie w tym zakresie i pomimo tych różnych danych, które otrzymywaliśmy i symulacji w ramach zawiadomień, przedstawiono ponad 60 osobom zarzuty popełnienia przestępstw. Część osób w stosunku do części skierowano akty oskarżenia, część osób objętych zostało wnioskami o warunkowe umorzenie postępowania, część spraw jeszcze trwa. Są też sprawy, w których, i proszę tutaj bezpośrednio zwracać się do prokuratorów okręgowych, załóżmy, czy to prokuratora okręgowego w Poznaniu, o ile dobrze pamiętam, w Tarnobrzegu, gdzie postępowania zostały zakończone stwierdzeniem, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, bo liczba głosów oddanych na jednego czy drugiego kandydata odzwierciedla protokołowi i nic się złego
tutaj
nie działo.
Rozumiem, ale podsumowując, to te podejrzenia, ilu oszustw mamy? tak naprawdę?
Żeby mówić o liczbie zamkniętej, musimy zakończyć wszystkie postępowania. I wówczas powstanie raport, który wskaże, o jakiej skali przestępstw, która została popełniona przy wyborach prezydenckich. Ale zespół wyda taki raport, zostanie on opracowany, ale w momencie, kiedy zostaną zakończone wszystkie postępowania, to nie będzie już długo trwało, ale niestety te śledztwa są także pracochłonne z uwagi na liczbę czynności, które trzeba wykonać.
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
Dziękuję.
Za chwilę informacja, a po informacjach Piotr Trudnowski i Michał Danielewski.
Reklama. Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład smartfon Oppo Reno 15F 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1399. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery, a dodatkowo skorzystaj z aż 30 rat 0% i nie płać do kwietnia. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
Wybierz smaki bez granic w Biedronce. Każdy dzień jest dobry na włoskie smaki z prawdziwymi włoskimi produktami Gusto Bello. Buratą, grana padano, oliwą i dojrzewającymi serami i szynkami. Ulala! A to nie wszystko, bo już teraz wszystkie produkty Gusto Bello 3 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 najtańsze gratis na kartę. Oferta ważna do 25 stycznia do wyczerpania zapasów. Smaki bez granic w Biedronce.
To co lubię w niskich cenach.
W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kartonowe pudełko do przeprowadzki 3,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką. Takie okazje naprawdę poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Przewodnik na zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 15.50 w Radiu Tok FM.
Sponsorem programu jest promotor wyrobu medycznego na ból ucha z lidokainą Lix.
Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 23 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
Aż do 40% zniżki i tyle modeli do wyboru.
Czy ja dobrze słyszę?
Tak, tak. A jest jeszcze lepiej. Teraz możesz widzieć wyraźnie jak nigdy. W Vision Express mamy aż do 40% zniżki na okulary do korekcji wzroku i setki oprawek do wyboru. Znajdziemy te, które najlepiej pasują do Ciebie. Do zobaczenia w Vision Express.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. A do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.23, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informację TOK FM. To jedna wielka dezinformacja. Tak w poranku TOK FM prokurator krajowy Dariusz Korneluk komentował oburzenie opozycji oraz prezydenta na akcję służb w budynku Krajowej Rady Sądownictwa. Wczoraj policja weszła do budynku. Nie chodziło jednak o samą KRS, ale o biuro rzecznika dyscyplinarnego sędziów znajdujące się w tym samym gmachu. Sprawa dotyczy odzyskania dokumentów, których nie wydali rzecznicy dyscyplinarni poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Korneluk wyjaśniał, że dysponują oni aktami postępowań sędziów, którymi nie powinni dysponować. Prezydent Karol Nawrocki potwierdził swoją obecność na dzisiejszym spotkaniu w Davos dotyczącym powołania Rady Pokoju. Jednak jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, do złożenia podpisu w sensie prawnym nie dojdzie. Karol Nawrocki w rozmowie z telewizją Republika stwierdził, że tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść procedurę przewidzianą w polskiej konstytucji. I jeszcze nieoczywisty skutek gruźb Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Kartki z przekreślonym mikrofonem i informacją, aby niepokoić mieszkańców pytaniami, porozwieszane są na drzwiach domów w stolicy Grenlandii, Nuuk. To skutek najazdu dziennikarzy i skupienia się uwagi świata na wyspie, na co zamieszkujący ją niewielki naród nie był przygotowany. Na zaśnieżonym deptaku w centrum niespełna 20-tysięcznego miasteczka widać więcej kamer niż mieszkańców. Dziennikarzom trudno znaleźć osoby do udziału w sądach ulicznych, a warunki do pracy trudne. 15-stopniowy mróz i krótki dzień.
Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko na nasze singlistki możemy liczyć w Australian Open. Trwa mecz Igi Świątek z Czeszką Marią Buskową. Polka pewnie wygrała pierwszą partię 6-2. Trwa drugi set tego meczu. Jak na razie Świątek prowadzi 4-3. W turnieju gra dalej jak na razie tylko Magdalinet. Hubert Hurkacz bowiem przegrał z niżej notowanym Amerykaninem Ethanem Quinnem 4-6, 6-7 i 1-6. Hurkacz, który wrócił po kontuzji kolana, wyrównał swój wynik z Melbourne sprzed roku. Na tym etapie odpadł również z drugiej z Polaków w singlu mężczyzn Kamil Majszak. A w innych ciekawych meczach Serb Novak Djokovic wygrał z włoskim kwalifikantem Francesco Maestrellim 6-3, 6-2 i 6-2. 38-letni Djokovic walczy o 25. tytuł Wielkiego Szlema. W niemieckim Oberstdorfie od kwalifikacji rozpoczną się dziś Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Zgodnie z formułą rozgrywania mistrzostw wywalczy jedynie 40, która powalczy w 4 seriach. Najpierw jednak treningi, a w nich wystąpi 6 Polaków. Maciej Maciusiak zabrał do Oberstdorfu Kamila Stocha, dla którego będą to ostatnie Mistrzostwa Świata, a do tego Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Piotra Żyła, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa i Klemensa Joniaka. Do kwalifikacji przystąpi tylko 4 z naszych, mówi były trener polskich skoczków Apoloniusz Steiner.
Poziom naszych zawodników zbyszkuje. W tej chwili to widać właśnie u Kota czy Kubackiego, ale myślę, że Kamil Stok, właśnie tutaj trener z Kamilem, też podjęli fajne decyzje, wyłączając Kamila z niektórych zawodów. Tutaj w tej chwili się liczy odpoczynek.
A w Oberstdorfie nie ma najlepszego z naszych w tym sezonie Kacpra Tomasiaka. Dziś ma też zapaść decyzja, kto znajdzie się w 3-osobowej kadrze olimpijskiej. A na igrzyskach w Mediolanie polscy sportowcy mogą sporo zarobić pod warunkiem, że zdobędą medal. Resort sportu za każde złoto wypłaci ponad 500 000 złotych. Srebrny krążek wart jest niecałe 450 tysięcy złotych, a brąz niecałe 400 tysięcy. Osobne premie wypłaci też Polski Komitet Olimpijski w gotówce i kryptowalutowych tokenach.
Na północnym wschodzie będzie dzisiaj najzimniej. Tam termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 12 do 10 stopni. Minus 6 będzie w centrum, plus 2-3 na zachodzie i najwyżej 5 na Śląsku i lokalnie w Małopolsce. Śnieg może padać miejscami na wschodzie i na Pomorzu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam was poprosić o wasze refleksje dotyczące wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa. Potem mieliśmy spotkanie prezydenta Trumpa z Karolem Nawrockim, komunikat ministra Przydacza w tej sprawie. Ja oczywiście mam takie poczucie, że no, tutaj publicystycznie można sobie na to pozwolić, że to jest ten dzień, kiedy odczuwamy swego rodzaju ulgę, że jednak jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mamy do czynienia chyba jednak bardziej z błaznem niż autokratą, ale oczywiście możemy się mylić, Michał Danielewski.
No, a tu trzeba redaktor Trudnowski wcześniej zgłosił się na ochotnika do bronienia Donalda Trumpa. No chyba trochę tak jest, no to znaczy zajmujemy się rozwiązywaniem kryzysów, które tworzy nam Donald Trump średnio co tydzień. Ja też nie zazdroszczę wszystkim osobom zajmującym się zawodowo stosunkami międzynarodowymi i tłumaczeniem różnych postępowań Donalda Trumpa, bo słyszymy, że a tu on się inspiruje doktryną taką, a tu taką historyczną polityką Stanów Zjednoczonych w takiej lub innej kwestii. Natomiast no, wygląda to, że Donald Trump inspiruje się samym sobą, jakąś też chyba obsesją tego, żeby zapisać się w historii, co go napędza bardzo mocno, wydaje się, bo cały czas mówi, że zakończył ileś tam wojen, uratował ileś tam żyć, zasługuje na Nagrodę Nobla i w ogóle wszyscy powinni mu dziękować za to, że uratował świat przed katastrofą. Więc no jest to trochę tak, że marnujemy czas, marnujemy zasoby, nie tylko my jako dziennikarze, ale w ogóle politycy i całe otoczenie międzynarodowe na to, żeby starać się zrozumieć, o co chodzi Donaldowi Trumpowi. No jest wiele ognia, dużo dymu i potem dochodzimy do takiej oto konkluzji, że kolejny raz udało się uratować świat przed spadnięciem z krawędzi. To znaczy jednak Stany Zjednoczone nie dokonają inwazji na Grenlandię. Wracając na przykład do kwestii wenezuelskiej, no to okazuje się, że Trumpowi udało się owszem porwać Nicolasa Maduro i jakoś tam zdestabilizować ten reżim chavistowski w Wenezueli, ale generalnie rządzą tam dalej ci sami ludzie z tej samej politycznej, ideologicznej parafii.
Ale też inaczej się odnoszą do Stanów Zjednoczonych.
Tak, tylko to są bardzo efektowne działania, z których na szczęście niewiele wynika. Wydaje mi się, że też warto zauważyć, że mimo wszystko Polsce podzielonej politycznie też w sprawach międzynarodowych między obóz prezydencki a rządowy udało się jakimś cudem uniknąć włożenia palca między drzwi a futrynę. I wydaje mi się, że mówię teraz o propozycji przystąpienia do Rady Pokoju.
Do Karola Nawrockiego.
I udało się chyba tak to zrobić, żeby do tej Rady nie przystąpić, a jednocześnie spowodować wybuchu złości ewentualnego pana prezydenta Trumpa. Więc w tym całym chaosie być może warto odnotować, że mimo różnych przeszkód jednak polscy politycy zachowali się z jakąś minimalną dozą racjonalności w tej sprawie.
Ja bym chyba powiedział, że nawet z dużą. W ogóle wydaje mi się, że to jest taka istotna rzecz, która się dzieje w polskiej polityce. To znaczy, że my mamy tak naprawdę reset w relacjach między premierem a prezydentem, czy między rządem a pałacem prezydenckim. Spotkanie prezydenta z premierem, spotkanie z szefami służb i dwoma kluczowymi ministrami, spotkanie planowane na przyszły poniedziałek prezydenta z ministrem Sikorskim, rozmowa telefoniczna, zdaje się, premiera z prezydentem przed Davos. No i właśnie jakieś, prawda, wydaje się, że konsensualne wyjście z tej sytuacji dotyczącej Rady Pokoju. Wydaje mi się, że to jest właśnie informacja o tym, że ci liderzy zwaśnieni uznali, że no, sytuacja jest na tyle nieprzewidywalna geopolitycznie w tej chwili, że jednak z tego poziomu polaryzacji dotyczącego wszystkich spraw trzeba zejść, zbudować jakieś minimum współpracy, pełny przepływ informacji, bo będzie nas tyle rzeczy zaskakiwało i tyle będzie trudnymi wyzwaniami, że po prostu no, łatwo sobie zrobić krzywdę i głupio byłoby, gdyby z powodu ogólnych sporów wewnętrznych, często o kwestie bądź to trzeciorzędne, bądź nie wpływające na kwestie międzynarodowe, bo przecież w kwestiach międzynarodowych największa tajemnica obu wielkich partii funkcjonuje w Polsce właściwie niemalże pełen konsensus. Skrzętnie to ukrywane jest przed wyborcami, bo by się bardzo zdenerwowali, jakby się dowiedzieli, że ci straszni ludzie po drugiej stronie mają te same poglądy na temat Ukrainy, Rosji, wojny na wschodzie, relacji transatlantyckich, etc. No i chyba dobrze, że do tego doszło, bo jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której ten spektakl, w jakimś sensie spektakl, bo rzeczywiście to jest chyba forma uprawiania polityki przez Donalda Trumpa, koncentrowanie na sobie uwagi, jest po prostu nieprzewidywalny. Ja chyba cały czas, być może to jest w ogóle mój anachronizm, ja nie potrafię uwierzyć i uznać, że wszystkie te działania Donalda Trumpa, że one są pozbawione jakiegoś rodzaju racjonalności. Wydaje mi się, ale nie dam sobie za to uciąć ręki,
że jest tam
pewna chaotyczna taka właśnie z dziedziny spektaklu osobowość Donalda Trumpa, którym jednak strategzy amerykańscy próbują nadać jakiś sens, i czy to jest Wenezuela, czy to jest Grenlandia, to są ludzie, którzy potrafią to racjonalnie uzasadnić interesem Stanów Zjednoczonych, zmieniając przede wszystkim globalne reguły gry, stawiając pod znakiem zapytania na przykład sposób funkcjonowania NATO.
Tu ja muszę naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy z nich słuchali wystąpienia ministra Przydacza, muszę krótko to podsumować, bo jeśli chodzi o zaproszenie Karola Nawrockiego do Rady Pokoju, to tutaj tak się składa, że stanowisko rządu, jak i prezydenta, poza pewnymi niuansami, jest zgodne, to znaczy nie mówimy nie, rozważamy, ale przypominamy, że jeśli chodzi o przystąpienie do instytucji międzynarodowej, to potrzebna jest zgoda Rady Ministrów, a następnie ratyfikacja umowy międzynarodowej przez Sejm. I w tym sensie Nawrocki nie może już dzisiaj zadeklarować, że do tej Rady przystępuje, ale pójdzie się rozeznać, spojrzeć, co się dzieje, i tutaj nie ma żadnego dysonansu. Oczywiście minister Przydacz, bo jakiś teatr polityczny musi się odbyć, że nie lubimy Sikorskiego, pod tytułem, a że Sikorski wysłał kilkuzdaniowe stanowisko MSZ-u w sprawie Rady Pokoju, z którego wynika właśnie, jakie są procedury, a w zasadzie rząd się nie wypowiedział, czy chce, czy nie chce. Więc te złośliwości były, ale one w zasadzie mieszczą się w jakichś, powiedzmy, ramach związanych z taką, no...
I w ramach ukrywania bieżącą... przed Polakami tego konsensusu, tak? No bo to obaj panowie doskonale wiedzą, że nie mogą robić tak, żeby ludzie się dowiedzieli, że oni mają to samo zdanie, bo po prostu wyborcy przez tyle lat hodowani w tej takiej pełnej nienawiści do drugiej strony, no po prostu by się nie mogli odnaleźć w Polsce. No nie muszą udawać, że się nie zgadzają.
Ale jednak nie, wydaje mi się, to znaczy ten konsensus wymusił trochę sam Donald Trump samą konstrukcją Rady Pokoju i tym na przykład, że zaprosił do niej na przykład Władimira Putina, czy Łukaszenkę, gdyby takich zaproszeń nie było, myślę, że prezydentowi Nawrockiemu dużo łatwiej byłoby puszyć się w Davos, składać deklarację przystąpienia do takiej rady i ramię w ramię występować z Trumpem jako ten gwarant polsko-amerykańskiego sojuszu w kontrze do nienawistnej wobec Trumpa i tuskowej jaczejki, która chce stawiać tylko na Unię Europejską, a antagonizować nas z Ameryką. Więc w związku z tym, że Donald Trump tak skonstruował ten swój dziwny twór, który tak naprawdę to też jest taka historia, że tak naprawdę nie wiemy, czym ta Rada Pokoju miałaby się zajmować, bo ona teoretycznie dotyczy strefy gazy,
ale potem jeszcze innymi rzeczami.
Dubluje również jakieś kompetencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc jest to taki właśnie twór typowo Trumpowy.
Muszę wam przerwać, bo teraz czas na informacje, a po informacjach wrócimy do dyskusji.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Jak niespodzianka na Dzień Babci, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład zestaw kawy MK Cafe Crema, dwa opakowania po 500 gramów za 49,99. Jak tak, to Allegro.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Skorzystaj z wyjątkowej oferty Fiata Professional na auta dostępne od ręki. Wielka wyprzedaż rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Tylko teraz Doblo, Scudo i Ducato są dostępne z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. A do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za 1% ceny auta i przedłużona ochrona ProCare do 4 lat. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
PKO Banku Polskim. Masz konto firmowe za 0 zł.
Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę.
W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł.
Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret.
Słucham?
Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata, jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września ubiegłego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 kwietnia tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy.
PKO. Twój bank polski.
Halo, cześć Magda. Słuchaj, zmieniłem sklep. Tak, tak, na Aldi. No bo w Aldi jest tanio.
W tym tygodniu w Aldi kawa mielona MK Cafe, pół kilograma. Teraz aż 72% taniej za co drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. Acer Gouda Milsani 500 gramów. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 15,99. Teraz 50% taniej. Tylko 7,99 za opakowanie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
W banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to?
Jestem tłumaczem.
Wytłumacz mi proszę, na co wykorzystasz 4200 zł promocyjnej premii, którą możesz dostać z kontem Mój Biznes.
Alright, zdecydowanie na nowy komputer.
Otwórz online konto Mój Biznes i zyskaj premię. Możesz zyskać do 4200 zł premii, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji. Zyskaj premię z kontem Mój Biznes, która trwa do 31 marca 2026 roku. Regulamin i cennik dostępny na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
Marian, a gdzie mogę kupić
ten... Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania, prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek Melbourne, Iga Świątek wygrała z czeską tenisistką Marii Buskową 6-2, 6-3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W sobotę wiceliderka światowego rankingu zmierzy się z rozstawioną z numerem 31 Rosjanką Anną Kalińską. Prezydent USA Donald Trump podpisze dzisiaj w Davos dokument założycielski Rady Pokoju, do której przystąpiło dotąd około 30 przywódców. Zaproszenie otrzymał też prezydent Karol Nawrocki, potwierdził on swój udział w spotkaniu, ale jak poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz, nie złoży podpisu pod dokumentem. Podpisania dokumentu odmówiły takie kraje jak Norwegia i Szwecja. Do inicjatywy raczej nie dołączą też Francja i Niemcy. Rada Pokoju budzi kontrowersje oraz obawy, że jest tworzona jako alternatywa wobec ONZ. Poza tym wśród zaproszonych znaleźli się dyktatorzy jak Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Dzisiaj w Davos ma też dojść do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełeńskim, a rosyjski przywódca Władimir Putin poinformował, że planuje spotkać się dzisiaj w Moskwie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Jak pisze agencja Reutera, rozmowa ma dotyczyć m.in. wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. W stolicy Ukrainy po zmasowanych atakach rosyjskich bez ciepła pozostaje wciąż mniej niż 3000 budynków, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Zapewnił, że brygady remontowe cały czas pracują nad usuwaniem awarii. Przypomniał, że w Kijowie nadal obowiązują awaryjne wyłączenia energii elektrycznej. Już około 600 tysięcy osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy władze miasta zaapelowały do mieszkańców o tymczasową ewakuację w związku z tym, że po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania. Parlament Estonii powołał komisję śledczą do spraw zbadania rosyjskich działań na terenie kraju, w tym metod ich finansowania, powiązań z sektorem publicznym oraz akcji propagandowych wymierzonych w estońskie społeczeństwo. Za powołaniem komisji było 73 posłów w 101-osobowej izbie. W niespełna 1,5-milionowej Estonii rosyjska mniejszość stanowi około 25% ludności. Porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek. Chodzi o te placówki, które są oddalone ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym. Zakłada to rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które wejdzie w życie 31 stycznia. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw. To odpowiedź resortu na zamykanie porodówek. Dzisiaj śnieg może spaść miejscami na wschodzie i Pomorzu. W ciągu dnia termometry pokażą najwyżej od minus 12, minus 10 stopni na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum, do plus 2, 3 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, 4, 5 na Śląsku, lokalnie w Małopolsce.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, Michał Danielewski, Polityka.pl. I chciałam prosić was o dwa słowa komentarza, jeśli chodzi o sytuację w Polsce 2050. Tutaj gościem TOK FM była ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak wiemy, pani minister startuje w wyborach na przewodniczącą tejże partii razem z Pauliną Henning-Kloską. Taka decyzja zapadła w piątek i na początku lutego te wybory się odbędą. Ale tutaj cały czas się pojawia pytanie o to, czy przypadkiem jednak część Polski 2050 w ogóle nie chce wyjść z koalicji. Wojtek Szacki napisał, że Szymon Hołownia w zasadzie rozważał taką opcję, że tutaj kilku posłów razem z nim no trochę będzie na zasadzie partii razem. Pytanie, czy koalicja miałaby stabilną większość i zastanawiam się, jak wy patrzycie na tę sprawę. Wcześniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz taką złożyła propozycję Paulinie Henning-Klosce, a to rządźmy razem, ale Henning-Kloska się na to nie zgodziła, wybory się odbędą. Michał Danielewski.
No jeśli Polska 2050 albo politycy z nią związani myślą o pobycie w przyszłym parlamencie, a do wyborów już wcale nie tak dużo czasu, bo półtora roku, trochę ponad, no to zdecydowanie coś tam się musi wydarzyć takiego, co by było wehikułem do mandatów sejmowych w przyszłym Sejmie, a nic nie wskazuje na to, że Polska 2050 będzie miała jakiekolwiek szanse, żeby się zbliżyć nie tylko do progu wyborczego, ale nawet subwencyjnego, czyli 3% poparcia. Więc mi się wydaje, że oczywiście teraz pani minister Pełczyńska-Nałęcz musi zaprzeczać, że nie ma takich planów, żeby część z posłów Polski 2050 opuściła koalicję, bo chce wygrać wybory w całej partii w drugiej turze. Ale co będzie po wyborach, to zobaczymy, bo jakiś scenariusz poza trwaniem Polski 2050 tam w głowach musi się jednak kołatać, no bo albo należy się roztopić w koalicji obywatelskiej i po prostu iść do największej formacji w układzie rządowym, no albo próbować jakichś sojuszy i znowu znaleźć sobie partnera, tak jak takim partnerem był PSL, z którym będzie można wystartować. Tutaj, jeśli chodzi o środowisko pani Pełczyńskiej-Nałęcz, naturalnym wydałoby się na przykład partia Razem i próba skonstruowania na przykład czegoś w rodzaju takiej partii parasolowej, jaką jest Konfederacja, która przecież składa się z dwóch formacji i wystartowanie Razem w wyborach. No bo inaczej po prostu i ci politycy, którzy tworzą Polskę 2050 i sam szyld Polski 2050, no za chwilę po prostu się rozpłynie, będziemy go wspominali jako historię.
Tutaj tylko jedno zdanie, bo pani ministra tutaj w studiu, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, właściwie skrytykowała partię Razem za to, że szła do wyborów razem z Lewicą, z założeniem jednak, że będą tworzyć koalicję rządzącą, a potem z tej koalicji wyszła, więc tutaj nastąpiła krytyka.
Parafrazując klasyka, cóż szkodzi skrytykować przed wyborami na przewodniczącego partii.
Ubiega o głosy członków, którzy nie są zachwyceni tym ruchem partii Razem.
Mi się wydaje, że szczerze mówiąc to, czego możemy być pewni, to, że dzisiaj politycy tych dwóch frakcji tworzących Polskę 2050 nie będą startowali z jednej listy w wyborach parlamentarnych 27 roku. Tak, ta formacja się funkcjonalnie rozpadnie. Pytanie, czy wydarzy się to szybko? Moim zdaniem to wydarzyłoby się szybko. Po prostu ci politycy bardziej liberalni i bardziej z nadzieją patrzący w stronę Koalicji Obywatelskiej moim zdaniem odeszliby po tym, jak zwyciężyłaby Pełczyńska-Nałęcz. Wydaje mi się, że tej frakcji kojarzonej z Hołownią i Pełczyńską-Nałęcz trudniej będzie szybko opuścić partię w wypadku zwycięstwa Henning-Kloski. Więc no to moim zdaniem timing tego, co się wydarzy, jest jeszcze pod znakiem zapytania, ale to się wydarzyć musi, bo po prostu tak prawdę mówiąc, to są dwie różne partie, dwie różne wrażliwości polityczne, dwie różne koncepcje prowadzenia polityki, dwa zupełnie inne sposoby patrzenia na tę koalicję i głównego koalicjanta. No i jedna z tak frakcji jest krytyczna, a druga marzy o tym, by wpaść pod skrzydła Donalda Tuska, więc wydaje mi się, że to się musi podzielić i tak naprawdę mówiąc brutalnie, to trochę to są wybory o subwencje, tak? Znaczy, jeżeli te dwa środowiska będą chciały wejść w jakąś koalicję wyborczą, to ta, która będzie dysponowała dysponowała chyba 8-milionową rocznie subwencją, będzie miała dużo większy wkład w negocjacje na temat współpracy z dowolną formacją, z którą będzie chciała negocjować. I chyba tak naprawdę o tym są te wybory, bo w to, że Polska 2050 mogłaby się zjednoczyć i opowiedzieć na nowo w tym składzie, w którym jest, to po prostu kompletnie nie wierzę. Pewnie po której stronie Schulz zostanie, a reszta polityków zacznie tworzyć jakieś inne ugrupowanie.
No dobrze, jednak wrócę do tego political fiction, który żeśmy tutaj uprawiali po cichu. Szymon Hołownia, jako przedstawiciel w Radzie Pokoju, rozwiązanie kompromisowe, tak samo jak Tony Blair, ponieważ podobno chciał być ambasadorem Polski w Waszyngtonie, ale nic na to nie wskazuje. Potem przy ONZ też nic na to nie wskazuje. To pozostaje jednak funkcja ambasadora przy Radzie.
Byłoby to genialne rozwiązanie, jak już ustaliliśmy. W końcu zakończyłby się też serial Co zrobić z Szymonem Hołownią. Trzeba być ambasadorem tu, czy tam, czy znowu kandydować na przewodniczącego partii, którą założył, czy nie. A tutaj wspaniała w sumie ambasadorska, przedstawicielska rola. Myślę, że też jakby poziom ego, jeśli chodzi o Donalda Trumpa i Szymona Hołowni, by się jakoś zgadzał, więc dla mnie bomba.
Okej, dobrze. Chciałam zapytać was o zdanie na temat wczorajszych wydarzeń, ponieważ policja wraz z prokuraturą, przedstawicielami prokuratury, policja wkroczyła do siedziby rzeczników dyscyplinarnych i zajęła akta. Nie było to wejście do Krajowej Rady Sądownictwa, tyle tylko, że Krajowa Rada Sądownictwa mieści się w tym samym budynku i szefowa tejże Rady, Dagmara Pawełczyk-Boicka, mówiła, że ograniczono jej możliwości poruszania się po budynku. W każdym razie te akta zostały przejęte, ponieważ wedle rządu są już nowi rzecznicy dyscyplinarni i oni muszą dysponować tymi aktami, natomiast osoby związane ze Zbigniewem Ziobrą, czyli Michał Lasota, Piotr Schab oraz Przemysław Radzik, nie chcieli tych akt wydać. No to teraz te akta właśnie już zostały przejęte. I pytanie, jak postrzegacie tę sytuację? I pytam o to także w kontekście tego, że w Sejmie ruszyły prace nad dwoma ustawami. Jedna praworządnościowa, która miała uregulować status neosędziów, a druga to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodziłoby o to, że nie politycy wskazują przedstawicieli sędziów, a sami sędziowie w powszechnych wyborach, także neosędziowie. Jeśli chodzi o prawo bierne, no to tutaj byłyby pewne ograniczenia. Piotr Rudnowski.
To ja może jednak zacznę od tego, co ważniejsze, czyli od tej ustawy praworządnościowej i tego, co się tutaj wydarzy. No, ustawa przejdzie przez parlament i prezydent jej nie podpisze. I nie podpisze jej w sposób całkowicie uzasadniony. Przypominam, że przez lata krytykowano Andrzeja Dudę za to, że podpisuje ustawy, które są krytykowane przez Rzeczników Praw Obywatelskich, Chrystiańską Fundację Praw Człowieka, niezgodne ze standardami międzynarodowymi, czy niezgodne z oczekiwaniami Komisji Weneckiej, a Karol Nawrocki będzie krytykowany za to, że dokładnie taką samą ustawę z takimi samymi opiniami zawetuje, bo to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy tak oceniana jest ta ustawa praworządnościowa i to jest, wydaje mi się, bardzo duży błąd strony rządzącej, bo wracając trochę do tego resetu, o którym mówiłem w części tej międzynarodowej, to znaczy, że mamy pewnego rodzaju istotne zbliżenie pomiędzy tymi dwoma środowiskami, to być może to jest moment, w którym należałoby również przynajmniej ucywilizować ten kawałek rzeczywistości. No bo dokładnie to, co wczoraj widzieliśmy, poza wszystkim ta koincydencja czasowa wydaje mi się wyjątkowo niefortunna dla ministra Żurka i trudno mi sobie teraz wyobrazić, prawda, czy tu mają rację ci, którzy mówią, że w prokuraturze są krety Ziobry, które zrobiły to na złość Żurkowi, żeby był taki obrazek, wy tutaj ustawy praworządnościowe, a my wchodzimy, prawda, z piłami czy tam wiertarkami do konstytucyjnego organu, do budynku konstytucyjnego organu i wchodzimy tam do budynków ludzi, którzy zostali odwołani ani ze swoich funkcji ze złamaniem ustawy, tak? Znaczy, no tutaj mamy chyba oczywistą sytuację, że ci ludzie pewnie w opinii, w zdecydowanej większości opinii publicznej, czy ludzi, którzy mają jakieś kompetencje, by oceniać te osoby, nie powinni być tymi rzecznikami nigdy, bo wydawali się wyjątkowo upolitycznionymi sędziami, ale zostali nimi zgodnie z prawem, a odwołani zostali niezgodnie z prawem, a władza publiczna
tutaj
musi działać na podstawie
jedno zdanie
i w granicach
dla
prawa.
Pełności obrazu, że wszyscy ci panowie mogli się odwołać od tej decyzji, mam na myśli Schaba, Radzika oraz Lasotę, do sądu, mają taką możliwość i jednak tego nie zrobili. To samo zresztą jest z
Dariuszem Barskim. Ale czy nie, to jest takie proste odwoływać się od zupełnie nielegalnej decyzji, która jest w ogóle... Nie chcę wchodzić w spór prawny, ale w przypadku prokuratorów krajowych, o ile dobrze pamiętam, dokładnie tak sformułowała tamtą decyzję, sformułowało Ministerstwo Sprawiedliwości, by nie była oczywista ścieżka odwoławcza, bo to są właśnie tego rodzaju przepychanki. No żyjemy po prostu w całkowitym chaosie prawnym, by nie użyć gorszego słowa, które zasługuje na
to. Byłoby to rażące łamanie prawa, to sąd po prostu by to orzekł, a oni nie zgłaszają się do sądu, mam też na myśli Dariusza Barskiego, ponieważ obawiają się, że właśnie sąd orzeknie coś innego.
A sąd najwyższy, oceniając prawo rzeczników do występowania przed Izbą o odpowiedzialności zawodowej, rozstrzygnął już te kwestie, czy nie? Bo ja pamiętam jeszcze sędziego Kozielewicza z końcówki zeszłego roku, który mówił, który był przecież prawidłowym sędzią, jeżeli dobrze pamiętam. Nikt nie mówił, że jest jakimś neosędzią, czy tam jakimś innym niesędzią, czy wiadomo
właśnie,
kim. No ale jeżeli dobrze pamiętam, to tam Sąd Najwyższy poważnie rozważał te argumenty o tym, że ci nowi to są neorzecznicy, a tamci to są prawidłowi. I wydaje mi się, że tam ostateczna decyzja nie zapadła w tych postępowaniach, ale to Sąd Najwyższy ocenia, kto może przed nim występować w tej sprawie.
Niezależnie od krytyki tych projektów, to musimy tutaj przyznać, że jeśli chodzi o sędziów Sądów Najwyższego, no to po prostu mamy problem, przegrywamy sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z powodu neosędziów. Króciutko, Michał, niestety musimy zmierzać do końca.
No nie, to ja nie będę jakby rozdzielał szat nad losem panów Lasoty z Chaba i Radzika. Generalnie są jakby twarzami tego, jak te zmiany w sądownictwie, które forsował PiS, jak one w praktyce wyglądały. No miał właśnie twarz tych oto panów, niezbyt przyjemną, niezbyt merytoryczną i generalnie...
Zgoda, niestety legalną. Na tym polegał cały problem z ziobryzmem.
Musimy kończyć. Niestety. Muszę wam przerwać. Michał, wybacz mi.
Wybaczam.
Michał Danielewski, Polityka.pl i Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Wydawcami czwartkowego poranka byli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. Za chwilę informacje Radia Tok FM o godzinie 9, a następnie program Przedpołudnie i Przemysław Iwańczyk, który jest już z nami. Dzień dobry, Przemku. O czym dzisiaj w twoim programie?
Dzień dobry, też powinienem powiedzieć, wybacz mi. To trochę inaczej. W takim razie państwo niech wybaczą, ale rozpoczniemy nasz przedpołudnie od 72 minut Donalda Trumpa, ale przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na tym, co w kuluarach w Davos zapadło wczoraj i jakie ma to znaczenie. Powiemy także o zakazie social mediów dla dzieci, nie tylko na kanwie propozycji ustawy w tej kwestii. Zajmiemy się także Igrzyskami Olimpijskimi, które rozpoczną się za 15 dni, po raz pierwszy od 20 lat w Europie, nie licząc Soczi, bo właśnie, Europa zajęta jest zupełnie innymi sprawami. Czy sport wybrzmi w ogóle, czy też nie, to już niebawem.
Informacje Radia Tok FM, Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
Autopromocja.
Dlaczego Wielka Brytania prosi o kasowanie starych maili?
Czy na Spotify grają artyści widma?
Jak nowy chiński trend zmieni polskie seriale?
I czy już nadeszła jesień sztucznej inteligencji?
O tym wszystkim opowiadamy w Techstoriach. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Wniesiemy i zainstalujemy sprzęt AGD już od 159 zł. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Teraz w promocji. Lodówka Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2299. Szczegóły w tym regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl.
Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
Od czwartku soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. Tak, soczyste pomarańcze tylko 2,99 za kilogram. A pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 7,49. Zgadza się, 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę i aż 70% zniżki na drugą tańszą płytę CD lub winyl. Tak, aż 70% rabatu. Promocje dotyczą wybranych tytułów. W tę niedzielę zapraszamy do salonów Empik.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Rejs Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Przepyszna focaccia, Mareczku.
No wiesz, no, kiedy robiłem pierwszą kolację dla siebie i mojej Ani, sąsiad przybiegł z gaśnicą. Ale dzisiaj to ja częściej gotuję w domu.
Wszystko wydaje się trudne, dopóki nie spróbujesz. Z inwestowaniem jest podobnie. Zacznij już od 100 zł i przekonaj się, jakie to proste na inpzu.pl. PZU Inwestycje. Dziś zaprocentuje jutro. Informacja reklamowa. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem. Prospekt informacyjny na inpzu.pl. TFI PZU podlega nadzorowi KNF.
Nie czekaj na lepszy moment. Wsiądź do Volkswagena już teraz i poczuj prawdziwą radość z jazdy. Sprawdź wyprzedaż modeli z rocznika 2025 z korzyścią do 31 400 zł. Szczegóły u partnera marki.
Volkswagen. Raczej bardziej to czuję, a nie mówię.
Chyba to jest nasz problem generalnie, że nie mówimy tego, co czujemy.
No, nie jestem osobą, która zbyt otwarcie okazuje uczucia, więc... Czasami są w życiu momenty, kiedy trzeba stanąć przed tym lustrem i powiedzieć sobie, że tak naprawdę kocham się za to, jaka jestem i kim jestem.
Zanim powiesz komuś kocham cię, powiedz to sobie. 13 lutego. Dzień kochania siebie. Rossmann.
Już jest wyprzedaż rocznika 2025 w salonach Forda. Teraz hybrydowe SUV-y, rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma, dostępne od ręki z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już